Przystanek Kultura.
Nad sztuką współczesną pastwili się wszyscy dyktatorzy, nie cenili jej rozliczni władcy, nadal nie rozumie jej tak zwana szeroka publiczność. Czy można zmienić ten stan rzeczy? Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Od jutra w Poznaniu czwarte Mediation z Biennale. Sztuka najnowsza atakować nas będzie na każdym kroku i to przez cały miesiąc. Na dłużej pozostanie z nami Muzeum Sztuki Najnowszej. Czy potrzebne jest nam takie miejsce? Dlaczego nie lubimy i nie rozumiemy sztuki najnowszej? Dlaczego władza boi się sztuki współczesnej? Dzisiaj w Przystanku Kultura będziemy szukać odpowiedzi na te właśnie pytania i to w gronie znakomitych gości, takich jak profesorowie Izabela Kowalczyk, Piotr Piotrowski i Tomasz Wendland. W stałym cyklu Miasto w budowie z Jakubem Głazem odwiedzimy ulicę Półwiejską 47 i zastanowimy się, dlaczego Polacy nie lubią nowoczesnej architektury. Podobno nie cenimy sztuki współczesnej, bo uważamy, że jest brzydka. Piękno rozumiemy jako coś wzniosłego, związanego z dawnymi, dobrymi czasami. I tak piękny jest na pewno dla wielu portret Paminy z czarodziejskiego fletu Mozarta.
Przystanek Kultura.
Brutalnie przerywamy Jonasowi Kaufmanowi, ale przecież nie o Mozarcie i pięknych portretach będzie mowa. Dzisiaj zajmujemy się bowiem sztuką nowoczesną, która bywa czasami brutalna, brzydka i denerwująca. Martyna Niecińska spotkała się z naszym pierwszym gościem.
Naszym pierwszym gościem jest dzisiaj historyk sztuki, profesor Piotr Piotrowski, były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i w Poznaniu w latach 90. był kuratorem Galerii Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym. Panie profesorze, czy panu brakuje Muzeum Sztuki Współczesnej w Poznaniu?
Tak, brakuje mi Muzeum Sztuki Współczesnej w tym mieście. Ja uważam, że muzea sztuki współczesnej powinny powstać nie tylko w Poznaniu. Powinny być w każdym mieście, dlatego że sztuka współczesna jest częścią życia współczesnego. Dla dobrego rozwoju kulturalnego, dla kultury, lokalności, no w ogóle powiedziałbym prawidłowego rozwoju społecznego. Muzea generalnie, a sztuki współczesnej w szczególności, są niezbędne, tak jak szpitale.
Ale ludzie nie rozumieją tej sztuki.
Proszę pani, ludzie nie mają szans, żeby jej zrozumieć. Skoro nie ma Muzeum Sztuki Współczesnej, to jak mają zrozumieć sztukę współczesną? Oczywiście drugim elementem, który powoduje, że ludzie nie rozumieją tej sztuki współczesnej, jest to, że nie ma de facto krytyki artystycznej. Mam na myśli nieprofesjonalną krytykę, która się przejawia w profesjonalnych, zawodowych czasopismach. Natomiast takiej, która przejawiałaby się w gazetach codziennych, w mediach elektronicznych. Ale mówię nie o informacji o sztuce współczesnej, tylko o krytycznej, takiej analitycznej działalności dziennikarskiej. A z tym jest coraz gorzej, według mnie. Więc jeżeli nie mamy profesjonalnej krytyki artystycznej w gazetach, w codziennych gazetach, jeżeli nie mamy profesjonalnej krytyki artystycznej w mediach elektronicznych i nie mamy Muzeum Sztuki Współczesnej w takich miejscach jak Poznań, no to ludzie mówią, że nie rozumieją sztuki współczesnej, no bo gdzie mają się tego nauczyć? Paradoksalnie uważam, że sztuka współczesna jest łatwiej zrozumiana dla publiczności niż sztuka dawna, ponieważ my żyjemy w tej przestrzeni społecznej, kulturowej, ekonomicznej, politycznej, jakiejkolwiek, w której funkcjonuje ta sztuka i którą tę rzeczywistość ta sztuka współtworzy. związku z tym jest ona łatwiejsza w recepcji niż sztuka dawna. No, my w tej chwili, wie pani, lokalizujemy granicę współczesności gdzieś na przełom lat 80. i 90. Jak ja tam byłem w muzeum, to kupowałem kilka obiektów takich z lat 90., no ale wie pani, od tego czasu minęło kilkanaście lat. Nie, no ja uważam, że w takim miejscu jak Muzeum Sztuki Współczesnej powinno się kolekcjonować, udostępniać i opracowywać sztukę współczesną. To kolekcjonowanie, udostępnianie, opracowywanie, jeszcze jest konserwowanie, to są zasadnicze parametry funkcjonowania muzeum. Te dwie kolekcje, które powstają w Polsce, to znaczy kolekcja warszawska, mówię o Muzeum Sztuki Nowoczesnej chociaż, i kolekcja krakowska przede wszystkim, no one w gruncie rzeczy całkiem dobrze sobie radzą na rynku kolekcjonerskim. Ich kolekcje są bardzo ciekawe. Pracują tam fachowcy i to dobrze funkcjonuje, więc nie wiem, dlaczego w Poznaniu by czegoś takiego miało nie być.
Takie samo pytanie, jakie zadał profesor Piotr Piotrowski, stawia sobie Tomasz Wendland, który co dwa lata prezentuje w Poznaniu sztukę współczesną na Mediations Biennale. Kolejna edycja zaczyna się jutro i wygląda na to, że tym razem sztuka nowoczesna zostanie z nami na dłużej. Za chwilę przeniesiemy się do powstającego przy ulicy Gwarnej Muzeum Sztuki Najnowszej.
To do ludzi jest krzyk delikatny, tak. To wołanie bez słów, chcesz usłyszeć, patrz. Radość tworzy tę myśl, rzeźbi tak jak chce. Zwalcza lęk, granic mniej. Można mieć zachwyt dziecka, to stan dla nich, wiem, to sen tak bardzo inny, a pewnie ten sam. To może jest tłem, jest gdzieś tam.
Przystanek Kultura.
Jesteśmy w miejscu, w którym powstanie pierwsze w Poznaniu Muzeum Sztuki Najnowszej. Naszym gościem jest pan Tomasz Wendland. Niedługo tutaj zawisną dzieła sztuki. Te dzieła sztuki także pewnie staną gdzieniegdzie. Czy już wiadomo, jaką kolekcję będziecie prezentować?
My mamy około 200 prac artystów z całego świata w kolekcji. Nie możemy zrobić tutaj muzeum, które będzie polegało na tym, że będą wisiały stałe dzieła sztuki i ludzie będą mogli sobie przyjść. To miasto jest po pierwsze za małe, nie ma tyle odbiorców. To miasto nie ma turystów. I z tym trzeba na razie się pogodzić. Natomiast, co jest ciekawe, miasto ma 150 tysięcy studentów, to żadne odkrycie. I ci ludzie młodzi muszą mieć miejsce do kształtowania swoich idei. Tym młodym ludziom trzeba dać takie miejsce, które ja tutaj nazywam właśnie takim Hyde Parkiem, czyli właściwie to muzeum to będzie taki Hyde Park. Ono będzie miało część jakiejś wystawy stałej, część na wystawy towarzyszące, jakieś towarzyszące. Już mamy 3 czy 4 wystawy wręcz w tej chwili zabukowane, że ludzie chcą tutaj robić. Więc jakby to miejsce już pokazuje, że jeszcze jego nie ma, już jest potrzebne. I chcemy zrobić coś takiego jak Artist in Residence. To jest właściwie działalność polegająca na tym, że ludzie z tego świata mogą tu przyjechać, tu mieszkać, być, realizować swoje prace, które nam się potem kumulują na Biennale. Poza tym, jeżeli zrobimy tutaj pokoje gościnne, to te pokoje gościnne w przyszłości będą nam potrzebne na samo Biennale, więc obniżać będą nam koszty i tak dalej. Szukam takiego modelu, który będzie modelem pomiędzy racjonalnością a kreatywnością. Ja się z miastem umówiłem na razie na taki półroczny pobyt w tym budynku, żeby się przymierzyć do tej sytuacji bardzo ostrożnie. Znaczy, jak widzi pani, to jest mało ostrożnie, bo po prostu inwestujemy w ten budynek dużo energii, trochę pieniędzy. Wyremontowaliśmy dach, to jest podstawa. My startujemy bez budżetu na prowadzenie tego miejsca. Raczej chcemy, żeby to miejsce miało taki charakter troszeczkę godności sztuki, która musi sobie sama poradzić. Gdyż, jak pani wie, takiego muzeum w Poznaniu jeszcze nie ma. Jest to moje 5. podejście w tym mieście do Muzeum Sztuki Najnowszej. Jeżeli się nie uda, to będzie to 5., a może potem będzie 6., 7., zobaczymy.
Co się stało z poprzednimi 4 projektami Muzeum Sztuki Najnowszej w Poznaniu?
Cztery projekty architektoniczne, to znaczy może nie z całą infrastrukturą budynku, tylko takie koncepcyjne, no spełzły na niczym, bo się okazało, że nie ma do tego warunków, chociaż początkowo wydawały się one stuprocentowe. Uczę się, że tak powiem, cierpliwości, pokory i nie ciśnięcia jakby tak do przodu, bo dla jednych jest to ważne, dla drugich jest to nieważne, dla nas artystów, dla środowiska akademickiego jest to wręcz oczywiste, że takie miejsce powinno być w Poznaniu, ale być może z innej perspektywy to wygląda inaczej. Troszeczkę stworzenie takiego faktu jak muzeum jest faktem, o którym trzeba zacząć rozmawiać i to tak traktuję, ale z szacunkiem też do władz miasta.
Oficjalne otwarcie Muzeum Sztuki Najnowszej dziś o 18 w kamienicy przy ulicy Gwarnej. Czy ma szansę na przetrwanie i na miejską dotację? O to zapytaliśmy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Roberta Kaźmierczaka.
Dla mnie zawsze wartościowa jest propozycja, dla której organizatorem niekoniecznie musi być miasto, tylko miasto jest tym podmiotem, którego obowiązkiem jest wspierać tego typu inicjatywę pozarządowo-prywatną tak naprawdę, bo tak chyba należy o niej mówić. Pan Tomasz Wendland przedstawił to na Komisji Kultury Rady Miasta Poznania kilka miesięcy temu. Spotkało się to z pozytywnym przyjęciem, mimo dość spontanicznej prezentacji tego projektu. Myślę, że Mediation Biennale będzie swego rodzaju testem dla tego miejsca. Będzie testem również na to, na ile dla poznaniaków sztuka współczesna jest tą dziedziną sztuki, w której odbiorcy chcą uczestniczyć. Ale to jest też wyzwanie dla instytucji, miejskich instytucji kultury zajmujących się sztuką współczesną, do tego, aby wyposażyć poznaniaków w kompetencje do bycia odbiorcą sztuki współczesnej. Nowy dyrektor Galerii Arsenał, Piotr Bernatowicz, bardzo silny nacisk kładzie właśnie na to, aby poprzez działanie edukacyjne przygotowywać już przedszkolaków do bycia odbiorcą sztuki współczesnej. I myślę, że tędy droga do tego, żebyśmy mieli odbiorców, którzy będą rozumieli sztukę współczesną, będą mieli potrzebę obcowania ze sztuką współczesną, będą w końcu kompetentni do tego, żeby oddzielać sztukę współczesną od hochsztaplerstwa, które niekiedy wokół sztuki współczesnej się pałęta, no i podszywa pod tą sztukę współczesną.
No tak, ale zarówno Muzeum Sztuki Najnowszej Tomasza Wendlanda, jak i Galeria Miejska Arsenał nie spełniają tych warunków, jakie podał przed chwilką profesor Piotr Piotrowski, czyli żeby to było gromadzenie dzieł sztuki, opracowywanie, konserwowanie i prezentowanie. Prawdopodobnie te zbiory nie będą tak duże, czy tak, nie wiem, reprezentatywne, żeby mówić jednak o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy o stworzeniu takiej placówki z prawdziwego zdarzenia miasto myśli, czy o tym się mówi?
Urzędnicy nie stworzą. To musi być jasny sygnał środowiskowy. Za tym muszą stanąć autorytety w postaci i artystów, i środowiska naukowego. Do tego wszystkiego musi być też poważna podstawa jakby organizacyjna i finansowa. Problemem miasta Poznań jest nie tylko brak może Muzeum Sztuki Współczesnej, takiego bardzo okazałego, o którym pani mówi, ale również wciąż bardzo skomplikowana struktura organizacyjna muzeów w ogóle. Bo proszę zwrócić uwagę, że miasto Poznań nie ma swojego muzeum z historii tego miasta. Muzeum Historii Miasta Poznania funkcjonuje jako oddział w strukturze Muzeum Narodowego. Czyli to minister kultury jest organem prowadzącym Muzeum Historii Miasta Poznania. Mamy 3 muzea prezentujące militaria. To pokazuje, że mamy dużo najpierw do zrobienia z uporządkowaniem struktury muzeów w ogóle, abyśmy pewnych funkcji nie dublowali, abyśmy w ten sposób nie marnowali pieniędzy. Dopiero kiedy to będziemy mieli uporządkowane, można myśleć o uruchamianiu kolejnych muzeów na takiej solidnej podstawie finansowo-organizacyjnej.
A póki co będziemy obserwować, jak rozwija się Mona przy Gwarnej, Galeria Miejska Arsenał pod rządami Piotra Bernatowicza oraz inne mniejsze inicjatywy i galerie, które prezentują sztukę nowoczesną.
Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt. Ty sam o sobie tyle wiesz, co nic. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój jasny śmiech, przerwany w pół czuły gest. Pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt. Ta prawda nie
niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ale wszędzie, czy będziesz ze mną, czy nie będziesz, talizman mój, zapatrzeń nagłych twych gdzieś chęć. Gdy kiedyś poczujemy miły, że nasze dni się wypełniły, przez życie z ocalonym swym snem. Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt. Ty sam o sobie tyle wiesz, co nic. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój jasny śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc.
Przystanek Kultura.
Mam wrażenie, że w kwestii odbioru i zrozumienia sztuki współczesnej w Polsce wpadliśmy w kwadraturę koła. Tak zwana szeroka publiczność taką sztukę często odrzuca, bo jej nie rozumie, a nie rozumie jej, bo nie jest wyedukowana, a nie jest wyedukowana, ponieważ zanika krytyka artystyczna w prasie codziennej. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi profesora Piotra Piotrowskiego. Tomasz Wendland, który otwiera dzisiaj w Poznaniu mini muzeum sztuki najnowszej, też jest sceptyczny i przyznał, że to już piąta próba stworzenia takiej placówki w mieście. I co dalej ze sztuką najnowszą? Mam nadzieję, że znajdziemy teraz odpowiedź na to pytanie. Zaprosiła nas do siebie profesor Izabela Kowalczyk, historyczka sztuki, badaczka kultury, nauczycielka akademicka, krytyczka, publicystka, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mimo swoich licznych zajęć masz czas na prowadzenie moim zdaniem świetnego bloga pod tytułem Straszna Sztuka. No właśnie, w związku z tym, że piszesz głównie o sztuce najnowszej, przyznajesz poniekąd, że powinniśmy się jej bać. Dlaczego ta sztuka taka straszna?
Nie chodzi mi o to, że powinniśmy się bać sztuki. Raczej staram się przez ten mój blog oswoić czytelników, czytelniczki z twórczością, która zrywa przede wszystkim z kategorią piękna. Dlatego, że sztuka, którą opisuję, no właściwie z tym pięknem niewiele ma wspólnego, a często pokazuje rzeczy straszne, okropne, wstrętne. Dotyka rozmaitych obszarów tabu, takich jak cielesność, seksualność, umieranie. I właściwie ona porusza tym samym rzeczy bardzo ważne, tematy ważne, ale jest niezrozumiała i odrzucana przez publiczność. Dlatego tutaj przewrotnie mówię o strasznej sztuce, która w gruncie rzeczy mnie fascynuje.
No właśnie, ale jak tą publiczność, która odrzuca tę sztukę, która się boi tej sztuki, jak ją nauczyć tej sztuki, jak ją namówić do tego, żeby tę sztukę polubiła, zechciała zrozumieć?
No to chyba rzeczywiście jest przede wszystkim kwestia edukacji, zresztą o tym mówi bardzo wielu teoretyków. Przecież w szkole jesteśmy uczeni czytania, uczeni tego, jak odbierać literaturę, jak z tą literaturą obcować. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby w szkole uczono tego, jak patrzeć, żeby nauczyciele uczyli takiego patrzenia analitycznego czy krytycznego.
Czy to zaczyna się już od tego podstawowego poziomu, właśnie podstawowej szkoły, a może nawet przedszkola?
No tak, zdecydowanie tak, chociaż mam wrażenie, że troszeczkę się to zmienia, bo na przykład w przedszkolach rozmaitych gdzieś tam są prowadzone jakieś takie alternatywne zajęcia dla dzieci. Zresztą podobnie jest w szkołach. No, mój syn chodzi do gimnazjum, gdzie ma zajęcia między innymi z Kamilem, wnukiem, absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. I oni chodzą po prostu na wydarzenia, które są związane ze sztuką najnowszą, właśnie tak jak Mediation Biennale, rozmaite przeglądy studenckie. No i w tym momencie już właściwie traktują tę sztukę w
w sposób taki oswojony. Ja tutaj jeszcze chciałam dodać, że ten trudny odbiór sztuki współczesnej wiąże się z tym, że ta sztuka zrywa z rozmaitymi stereotypami. A my trochę jako ludzie lubimy myśleć przy pomocy stereotypów, bo to jest wygodne. Natomiast sztuka współczesna zmusza nas do tego, żebyśmy wyszli jakby z konwencji, z takich utartych kolejn myślenia i spojrzeli na świat, na rzeczywistość w sposób inny.
Ale wiesz, że nie lubimy niewygodnych sytuacji, a taka sytuacja może być niewygodna dla nas, prawda? Bo lubimy się poruszać tymi utartymi szlakami.
Dlatego też taki jest duży problem ze sztuką współczesną. No ale z drugiej strony, ja mówiłam wcześniej o literaturze, że jesteśmy uczeni odbioru literatury, też tej literatury najnowszej. I tutaj jest bardzo duży problem, że właściwie gdzieś tam Krzysztof Pomian między innymi pisał, w hierarchii sztuk w Polsce na szczycie znajduje się literatura, potem muzyka, a sztuki plastyczne znajdują się gdzieś tam zupełnie w tyle. Oczywiście gdzieś tam sztuki plastyczne może i w tym panteonie się znajdują, ale tutaj raczej byśmy myśleli na przykład o Matejce. Ale co ze sztuką współczesną?
Ewentualnie o sztuce barokowej, prawda? Którą też lubimy się czasami popisywać.
No więc właśnie, więc cały czas gdzieś jest takie przyzwyczajenie, że sztuka musi dawać piękno, sztuka musi zachwycać. Zresztą ja prowadząc zajęcia ze studentami uczelni artystycznych, też się spotykam z tym, że ci studenci też myślą takimi stereotypami, że chcą, żeby sztuka ich zachwycała, a nie na przykład zmuszała do myślenia i wskazywała na jakieś trudne tematy, jak to się dzieje obecnie.
A już na pewno, żeby ich nie niepokoiła, prawda? A powiedz, czy to jest przypadłość polska, ten problem z odbiorem sztuki współczesnej? Czy te społeczeństwa tak zwanych dojrzałych demokracji mają jakby inny stosunek do tej sztuki współczesnej? Czy tam na przykład nakłada się ta czapa poprawności politycznej?
W ogóle oczywiście jest tak, że nie można mówić, że my wszyscy nie lubimy sztuki współczesnej, prawda, w Polsce, bo na pewno jest duża część polskiego społeczeństwa, które lubi tę sztukę. Podobnie jest, jeśli chodzi o społeczeństwa zachodnie, te dojrzałe demokracje, tak jak powiedziałeś, ale tam jednak sytuacja jest zupełnie inna, dlatego że wystarczy pojechać na rozmaite przeglądy, takie jak Biennale w Wenecji, Documenta w Kassel, i widać, że po prostu tłumy ludzi przychodzą na te wystawy i oglądają to jednak z zaciekawieniem. Tutaj też taka sytuacja u nas, która się dość rzadko zdarza. Jeśli się zdarza, to jeśli na przykład jest wystawa impresjonistów. Na Zachodzie zwykle są bardzo długie kolejki do tego, żeby sztukę obejrzeć. Z czego to wynika w Polsce? No ja myślę, że to jest też trochę dziedzictwo romantyzmu. To jest ta literatura, o której wspominałam, ale też właśnie takie romantyczne myślenie. I gdzieś to, za tym romantycznym myśleniem idzie też to, że sztuka powinna przede wszystkim poruszać emocje, właśnie gdzieś tam wzniosłość powinna jej towarzyszyć i tak dalej, i tak dalej. I problemem, jeśli chodzi też o edukację i nauczanie, jest to, że nie naucza się historii awangardy. Dlatego, że oczywiście wiele tych prac współczesnych, one są trudne, niezrozumiałe, zresztą można ich nie lubić, bo one są po prostu faktycznie czasami wstrętne czy brzydkie, ale kiedy przyjrzymy się i kiedy będziemy rozumieli historię awangardy, jak awangarda na przykład walczyła z systemami totalitarnymi, tak? Tutaj mam na myśli o tym, jak chociażby Trzecia Rzesza nie znosiła sztuki awangardowej.
Wyprzedziłaś trochę moje pytanie, właśnie chciałem cię o to zapytać, dlaczego te systemy totalitarne, jak Trzecia Rzesza, jak stalinizm, no i też socrealizm w Polsce i ten okres komunizmu, dlaczego te systemy tak bardzo odrzucały tą sztukę współczesną i tak bardzo odrzucają, bo oczywiście mamy jeszcze systemy totalitarne gdzieś na świecie, które jednak z tą sztuką sobie nie potrafią poradzić.
Według mnie to jest bardzo ważny problem, dlatego że to, o czym ja mówiłam wcześniej, jeśli sztuka współczesna wytrąca nas z takich utartych kolejn myślenia, każe odrzucić stereotypy, to przyczynia się do tego, że publiczność staje się bardziej dojrzała. Zaczyna przede wszystkim myśleć samodzielnie. To jest oczywiście niewygodne dla wszelkich systemów władzy totalitarnej czy władzy, która sprzeciwia się wolności. Dlatego mówi się o tym, że właściwie losy sztuki awangardowej sprzęgły się z demokracją, że właściwie kiedy nie ma wolności twórczej, no to jest to symptom tego, że nie ma demokracji. Więc wracając do Trzeciej Rzeszy, to też jest oczywiste, że tam chodziło o to, żeby wychować poddanych, którzy będą całkowicie posłuszni i będą robili to, co wymaga od nich władza. W tym przypadku też był bardzo jasny podział na mężczyzn, którzy mieli iść na wojnę i walczyć, i kobiety, które miały rodzić dzieci na chwałę Hitlera. I właściwie ta sztuka III Rzeszy, która została przez władzę totalitarną wprowadzona w miejsce awangardy, artystów awangardowych, właściwie wyrzucono, większość z nich wyjechało wtedy do Stanów Zjednoczonych, ta sztuka III Rzeszy pokazywała takie proste rzeczy, pokazywała jak żyć, ale tym samym no, czyniła właściwie tych ludzi niewolnikami systemu. I dlatego ja bym tutaj bardzo podkreśliła, że ta sztuka nowoczesna, sztuka współczesna jest nam potrzebna, żebyśmy właśnie znowu uniknęli jakiejś takiej pułapki, żebyśmy myśleli samodzielnie i żebyśmy byli krytyczni wobec tego, co ewentualnie jest dla nas zagrożeniem.
Nie chcę tutaj przeprowadzać w żadnym wypadku takiego prostego porównania, bo mówimy o systemach totalitarnych, mówisz o III Rzeszy, ale w takim razie dlaczego współczesna władza w demokratycznym systemie, wcale nie władza totalitarna, na przykład władza samorządowa, nie lubi sztuki współczesnej, nie lubi sztuki najnowszej, jest tutaj populistyczna w tej materii, bo wie, że ludzie tego nie lubią?
No właśnie, myślę, że to też jest bardzo ciekawy przykład, dlatego że władza w Polsce, to jest też trudno określić, jakie władze konkretnie, bo czasami to jest władza samorządowa, czasami to są konkretne osoby, które domagają się zamknięcia jakiejś wystawy, zdjęcia jakiegoś spektaklu, działają w gruncie rzeczy w interesie politycznym. I oczywiście trudno tutaj mówić o jakichś takich analogiach z systemami totalitarnymi, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, że wszelkie te działania, które ograniczają wolność wypowiedzi twórczej, są niezgodne z demokracją. To jest tak, jakby ci ludzie, którzy przyczyniają się do cenzurowania sztuki, nie szanowali demokracji i nie szanowali praw, które są zapisane w Konstytucji. I dlatego to jest bardzo niebezpieczne.
I z tego powodu władza samorządowa na przykład nie chce łożyć na takie instytucje jak Muzeum Sztuki Najnowszej albo na przykład ma dosyć duże opory w dawaniu pieniędzy na wystawy sztuki współczesnej?
Nie wiem, tutaj nie wiem, czy dokładnie takie są powody, ale na pewno tym powodem jest populizm, że lepiej jest łożyć na... Właściwie nawet nie sport, bo w Poznaniu też się nie łoży na sporty, które są mniej popularne, łoży się właściwie tylko na piłkę nożną, prawda? Ale nie łoży się na kulturę. I tu jest też jakby trochę taka klęska, dlatego że tym samym władze przyczyniają się do tego, że to miasto zacznie powoli umierać. Bo znowu wróćmy na przykład do Niemiec i do tego, co działo się po II wojnie światowej. To, co robił Adenauer, to było odrodzenie Niemiec przez kulturę. Tutaj myślę oczywiście o Niemczech zachodnich. Był on świadomy tego, że właściwie państwo będzie się rozwijać, kiedy ludzie będą podejmować samodzielne decyzje, kiedy będą odważni, kiedy będą wykazywali rozmaite inicjatywy. A znowu trzeba wrócić do tego, że jeśli mamy rozwijać inicjatywy, jeśli mamy być kreatywni, no to ta sztuka współczesna jest nam potrzebna, wręcz jak powietrze.
A dlaczego, jak myślisz, dlaczego bardzo często sztukę współczesną, sztukę najnowszą kojarzy się z lewicowością, czy nawet z anarchizmem? Tak sobie myślę, że przecież kraje o dojrzałej demokracji mają też sztukę współczesną prawicową, jakkolwiek by to nazwać. Co prawda ja nie uważam, że w sztuce należałoby wprowadzać te podziały na lewicowość i prawicowość. Powinno się powiedzieć, że po prostu według starego podziału sztuka jest dobra albo zła. Natomiast bardzo często właśnie uważa się sztukę współczesną za sztukę lewicową.
No to jest też taka kwestia dość skomplikowana, też związana z historią awangardy, dlatego że no znowu wracając, III Rzesza, awangarda była lewicowa właściwie z definicji, te kierunki takie jak dadaizm, ekspresjonizm, konstruktywizm, ale na przykład w Rosji konstruktywiści chcieli budować tą Rosję radziecką, Rosję rewolucyjną, tyle tylko, że okazało się, że właśnie ze względu na to, że była to sztuka niezrozumiała, stała się niewygodna dla władz i też konstruktywiści zostali odrzuceni. Właściwie jedyny odłam sztuki awangardowej prawicowej to był futuryzm. Ale później wszelkie ruchy, też po II wojnie światowej, były jakby związane z lewicą. Dzisiaj rzeczywiście te pojęcia lewicy, prawicy nie do końca się sprawdzają, bo być może powinno się raczej mówić o sztuce, która jest z jednej strony jest antyneoliberalna, bo krytykuje to uwikłanie nas w systemy konsumpcyjne, w korporacjonizm, ale z drugiej strony też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że sztuka jak najbardziej w ten system jest uwikłana. Kojarzenie sztuki współczesnej z lewicowością oczywiście jest czymś takim błędnym, bardzo pobieżnym, ale bym powiedziała, że wynika to z historii awangardy i w tym sensie oczywiście można powiedzieć, że jest jakoś uzasadnione.
Dzisiaj Tomasz Wendland otwiera mini Muzeum Sztuki Najnowszej w Poznaniu. Przed chwilą Piotr Piotrowski mówił o potrzebie takich muzeów w polskich miastach. On nawet użył takiego sformułowania, że w zasadzie każde polskie miasto powinno mieć tego typu placówkę. Jaka jest twoja opinia na ten temat?
Piotr Piotrowski jest moim mentorem, więc trudno mi się nie zgodzić. Oczywiście, że uważam, że tego rodzaju muzea czy galerie, centra sztuki współczesnej, bo właściwie w Poznań nie ma nawet centrum sztuki współczesnej, nie mówiąc już o muzeum, prawda? Jak najbardziej są potrzebne.
No, zobaczymy, co przyniesie czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gościliśmy u profesor Izabeli Kowalczyk, historyczki sztuki, badaczki kultury, nauczycielki akademickiej, krytyczki, publicystki i feministki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A że sztuka współczesna bywa czasami zaskakująca, o tym dobrze wie m.in. Wiesław Michnikowski.
Wypadki takie znamy od czasów Pigmaliona. Akt urodziwej damy palety mistrz wykonał. Już dzieło swego pędzla przelicza na pieniądze, gdy nagle ją go wpędzać u wizerunek w żądzę. Gdy nagle ją u wizerunek w żądzę. To wzrokiem w damie tonie i robi mu się smutno, to znów podbiegnie do niej i ucaluje w plutno. Tak męczy się nasz plastyk, a los mu figla plata uczuciem do niewiasty, co jest non consumata. Co taka jest, zupełnie jest, co jest non consumata. Aż raz, gdy golną wina wśród zaklęć czułych szeptu spogląda, a dziewczyna zstępuje doń z portretu. Lecz że malował damę Picassa szkołą znaną, oddzielnie każdy fragment z portretu zszedł i stanął. Oddzielnie każdy stanął. A kiedy w drżących dłoniach połączył je w kształt szczęścia, zrozumiał, że zapomniał o kilku ważnych częściach. Współcześni mistrze, jak tu wam teraz nie powtarzać? Nie twórzcie damskich aktów bez spisu inwentarza. 2, 4, 6 bez spisu inwentarza.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
W dzisiejszym przystanku Kultura mówimy o sztuce najnowszej, nowoczesnej, o tym, dlaczego Polacy nie rozumieją i nie lubią tej sztuki. I pomyślałem, że ta niechęć do sztuki nowoczesnej bardzo często przekłada się niestety w Polsce na niechęć do nowoczesnej architektury. Z Jakubem Głazem, krytykiem architektury, umówiliśmy się w Poznaniu na rogu ulicy Królowej Jadwigi i Półwiejskiej, dokładnie Półwiejska 47.
Dzień dobry.
Bo tutaj powstaje budynek na miejscu takiej okropnej dziury, która straszyła tutaj przez całe lata. Jest to kolejna taka miejska inkrustacja, gdzie wśród starych kamienic inwestor postanowił zabudować narożnik.
To już była planowana inwestycja 3, 4 albo 5 lat temu. Inwestor nawet rozpisał wewnętrzny konkurs dla kilku poznańskich pracowni. I te propozycje, które wtedy były, były także bardzo nowoczesne i ciekawe, aczkolwiek zupełnie różne od tego, co będziemy mieli okazję zobaczyć teraz. Tym razem także postawiono na formę nowoczesną, na szczęście, i na dobre biuro projektowe, które wydaje się zaprojektowało budynek, który będzie bardzo ciekawie rozpoczynał oś ulicy Półwiejskiej od strony Wildy.
Jakie to biuro projektowe?
Biuro projektowe IST.com, panów Sterzyńskiego i Sucharskiego, którzy od pewnego czasu jakby plombują nam narożniki poznańskich ulic. Tutaj chyba będzie najciekawiej.
Pierwsze moje wrażenie to bardzo taka prosta, kubistyczna bryła, ale z drugiej strony niezwykle dynamiczna.
No bo ona wcale taka prosta nie jest. Cały diabeł tkwi tak naprawdę w szczegółach. Zresztą w dobrej architekturze współczesnej te szczegóły odgrywają rolę najważniejszą, ponieważ bryły są na ogół proste, spokojne, tak jak powiedziałeś, kubiczne, detal, umiejętne rozrzeźbienie elewacji, a tutaj będzie miało to miejsce, ponieważ mamy ścięte górne krawędzie nad oknami, które powodują, że na elewacji pojawi się gra światła i cienia w dzień słoneczny. Pewne różnego rodzaju przesunięcia otworów okiennych względem siebie, zróżnicowanie okładziny na jaśniejszą i ciemniejszą, a także umiejętne połączenie z sąsiednią kamienicą. Mamy tutaj skos dachu, ale bardzo nowoczesny, nawiązujący do tego, co jest obok, który później przechodzi w dość ciekawy sposób, takim podcięciem, w tą formę nowoczesną, narożnikową, wyższą od tego, co jest obok.
Chciałbym powrócić do tych okien. One chyba są tutaj bardzo ważnym elementem, ponieważ one nadają tym elewacjom niezwykłej dynamiki.
Tak, te podcięcia, przesunięcia, pewnego rodzaju zagłębienia, bardzo dyskretne w elewacji, nadają dynamiki. To jest jedna rzecz. Jest jeszcze druga rzecz. Ten budynek jest bardzo wielkomiejski. Parter i pierwsze piętro to są wielkie przeszklenia, takie typowe dla metropolitalnych budynków. Tutaj będzie handel, powyżej będą mieszkania i biura. Tak więc także zróżnicowanie funkcji tego budynku wprowadza pewnego rodzaju dynamikę. Nie ma monotonii, ponieważ inaczej nieco wyglądają na ogół okna mieszkań, inaczej wyglądają okna biur, a inaczej partery sklepowe. Mamy także, to jest bardzo ciekawa rzecz, najwyższe piętro.
No właśnie, to mnie najbardziej zainteresowało. To jest rodzaj jakby takiego postawionego na dachu pawilonu, prawda?
Tak, to jest pewnego rodzaju pawilon. Czyli znowu mamy zaakcentowaną ostatnią kondygnację, nie w sposób tradycyjny, czyli czy to łamanym czerwonym dachem, pokrytym dachówką, czy też zwieńczony gzymsem, tylko tę funkcję zwieńczenia pełni tutaj ta ostatnia kondygnacja, która jest przeszklona, która powoduje, że ten budynek nabiera bardzo indywidualnej formy. Poza tym lekkie, ukośne potraktowanie tej nadbudówki też wprowadza dynamizm i jednocześnie kieruje wzrok ku ulicy Półwiejskiej, czyli naprowadza widza na to, co się dzieje dalej. To bardzo dobrze świadczy o tych, którzy ten budynek projektowali.
Chciałbym, żebyś jeszcze wrócił do problemu dialogu tego nowoczesnego budynku z tą zabudową z przełomu wieków i nawet z początku XX wieku, która tutaj znajduje się i od strony ulicy Półwiejskiej i od strony Królowej Jadwigi. Czy według ciebie ten nowy budynek dogaduje się z tą architekturą? Czy wchodzi w dialog? Czy to raczej jest taka mocna inkrustacja, która jest po prostu kontrastem?
Wiem, że dla wielu to jest kontrast, dla mnie jest to idealna kontynuacja, ponieważ ten budynek w ogóle nie wstydzi się czasów, w których jest budowany, pokazuje, jestem stąd, jestem z XXI wieku, jestem nowoczesny, a jednocześnie szanuje kontekst poprzez kontynuację tych poziomych linii sąsiedniej zabudowy. Niektórzy mówią, że jest on daleki od tych form dawnych. To nieprawda, tym bardziej, że te formy dawne tutaj są także dość spokojne. To jest budownictwo z początku XX wieku, gdzie nie ma mowy o ornamentach, o jakiejś szczególnej dekoracyjności. To są proste budynki o dość wysokich kondygnacjach, z dużymi przeszkleniami, ze spadzistymi dachami i tę prostotę, aczkolwiek jeszcze bardziej wyrafinowanej formie, ponieważ tutaj widać, że projektanci się przyłożyli do zadania, ten budynek kontynuuje.
A nagrywamy tę rozmowę w takim miejscu, które mogłoby być ciekawe, ale tak do końca nie jest. Budynek na Półwiejskiej 47 znajduje się vis-a-vis takiego forum, które tutaj nam powstaje od kilku lat przy placu Andersa. Czy te budynki jakoś ze sobą współgrają? Czy ten plac ma szansę w przyszłości stać się interesującym miejscem?
Ten plac stałby się interesującym miejscem pod jednym warunkiem. Jeżeli uspokoi się albo zupełnie usunie ruch kołowy między ulicą Królowej Jadwigi a ulicą Krakowską Kościuszki, wtedy mamy szansę stworzyć pewnego rodzaju pasaż, który zaczyna się właśnie dokładnie tutaj, gdzie teraz stoimy, pomiędzy tymi wysokimi, nowoczesnymi budynkami, a kończy przed tym nowym budynkiem, który dzisiaj omawiamy. Jeżeli ta ulica będzie rozcinała dwie te części, to ta przestrzeń funkcjonować tak, jak powinna, do końca nie będzie. Tutaj inwestor i tak wyszedł naprzód. Zaproponował, żeby usunąć jeden pas ruchu, zbędny zupełnie zresztą, na tym łączniku między dwiema ulicami, zastąpić go chodnikiem i to już jest krok w dobrą stronę. Żeby te miejsca zaczęły żyć, muszą tutaj być ludzie. Żeby byli ludzie, ta przestrzeń musi być im przyjazna. To jest jedna z bardziej ważnych cech dobrej urbanistyki.
Jeszcze na koniec chciałbym cię namówić na taką ogólną refleksję. Dzisiaj w Przystanku Kultura mówimy o percepcji sztuki najnowszej. Tak jak powiedziałem na początku, Polacy chyba niezbyt lubią architekturę nowoczesną, może jej nie rozumieją. Skąd u nas ta tendencja do wznoszenia budynków dekoracyjnych, przeładowanych, źle zaprojektowanych, oblepionych ornamentem? Tutaj jednak w przypadku Półwiejskiej 47 zdecydowanie jest to inny typ architektury.
Odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polacy tego nie lubią, jest bardzo wiele i nie wiem, która z nich tak naprawdę jest najbardziej prawdziwa.
A najważniejsza?
Najważniejsza to głód. To głód dobrej formy przy jednoczesnym braku edukacji estetycznej, architektonicznej w naszym kraju, ponieważ nie zawsze jest to ładne, co się komuś podoba albo wydaje, że mu się podoba. Ładne jest to, co ma właściwe proporcje, co jest funkcjonalne, co czemuś służy, a często ludzie, oglądając pewne zewnętrzne powłoki oferowane im przez deweloperów czy architektów, nie skupiają na tym uwagi, tylko na tych kolorach, materiałach wykończeniowych, które wydają im się lepsze od tego, co było w minionych latach, znaczy latach socjalizmu, kiedy na wszystko brakowało pieniędzy i nawet architektura nowoczesna niestety nie wyglądała tak, jak powinna, chociażby ze względów oszczędnościowych. Ten głód i brak rozsądku, brak wiedzy na temat tego, jak może dobra współczesna sztuka czy architektura wyglądać. Być może niektórzy się obrażą za to, ale naprawdę jako społeczeństwo jesteśmy potwornie źle wyedukowani w kwestiach estetycznych, kulturowych i architektonicznych.
A dzisiaj z Jakubem Głazem w Mieście w Budowie oglądaliśmy budynek w budowie przy ulicy Półwiejskiej 47. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra do godziny 9 żegna się Maciej Kucharski. A skoro tak kiepsko u nas z edukacją artystyczną, to może przyda nam się dobry The Art Teacher. Coś na ten temat do zaśpiewania ma Rufus Wainwright.
There I was in uniform, looking at the art teacher. I was just a girl then. Never have I loved since then. He was not that much older than I was. He had taken a class to the Metropolitan Museum. He asked us what our favorite work of art was. Never could I tell him it was him. Oh, I wish I could tell him. I could have told him. I looked at the Rubens and Rembrandts. I liked the John Singer Sargents. He told me he liked Turner. Never have I. Just a girl then. Never have I.